A w studiu Popołudnia Wnet już siedzi zapowiadany minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Przestępcy, skandal Granda w resorcie finansów. Dzisiaj Rzeczpospolita pisze o dwóch ważnych urzędnikach Krajowej Administracji Skarbowej, którzy po godzinach wyłudzali VAT.
To znaczy cała ta historia pokazuje sprawność instytucjonalną naszego państwa i naszych służb, tak? Trzeba wyraźnie powiedzieć. Ta historia, o której piszę, to nie jest historia z ostatnich dni. Nie jest to coś, co dziennikarze wykryli, ale to jest historia, która ma początki swoje w 2017 roku. Ja przypomnę, bo to jest też również ważne, że w 2017 roku w marcu powstała Krajowa Administracja Skarbowa, czyli wtedy żeśmy zintegrowali służby celno-skarbowe w jedną instytucję. W skarbówce zarówno ten tak zwany pion mundurowy, jak i pion cywilny. I ta integracja plus wykorzystanie nowoczesnych narzędzi pozwoliło na to, że wreszcie państwo polskie przestało być teoretyczne i zaczęliśmy faktycznie uszczelniać system podatkowy. Ale co również ważne, proszę mi dać skończyć, bo już mi pan tu chce przerwać.
Tak,
no
tak,
właśnie. Ale co również ważne, że jednym z elementów tej reformy było utworzenie tak zwanego BIW-u, czyli Biura Inspekcji Wewnętrznej. Co to jest BIW? BIW można powiedzieć, że to jest taka wewnętrzna policja w KAS-ie, czyli w Krajowej Administracji Skarbowej. I ona, wcześniej jej nie było, nie było w ogóle takiej komórki. To był nowy departament, który został utworzony i to jest w ogóle największy departament w tej chwili w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, który po prostu kontroluje wewnątrz, co się dzieje i przeciwdziała wszelkim korupcjom, ale z drugiej strony również ten departament zapewnia ochronę takim urzędnikom, które na przykład idą w kierunku jakichś przestępców czy mafii.
Pan Arkadiusz B. i pan Krzysztof B., bo to jest tych dwóch wysokich urzędników KAS-u, którzy trafili do aresztu, cały czas tam pewnie przebywają. Zostali zatrzymani, jeden na początku tego roku, drugi jeszcze w roku ubiegłym. No ale to jest informacja, która pokazuje, że na szczytach, no pan Arkadiusz B. był szefem Krajowej Szkoły Skarbowości, no bardzo ważnym urzędnikiem, który powinien być no czysty jak żona Cezara albo jeszcze bardziej.
Znaczy akurat z tym stanowiskiem panie redaktorze to troszeczkę przesadzamy, bo akurat szef szkoły to pewnie nasi słuchacze nie wiedzą, bo to brzmi faktycznie bardzo dumnie, ale ten szef tej szkoły przede wszystkim jest odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, czyli za znalezienie miejsca, zapewnienie dobrej logistyki, zapewnienie, żeby na tych szkoleniach ci, którzy się szkolą, mieli gdzie siedzieć, mieli dostęp do sprzętu, mogli coś zjeść w przerwach. On się nie zajmuje samym szkoleniem, więc tu akurat była naprawdę duża przesada. To nie jest osoba, która ma w naszej administracji skarbowej funkcje merytoryczne. To jest osoba, która ma funkcje administracyjne i taką tą funkcję spełniła.
Drugi ale to nie. Był dyrektor Departamentu Kontroli Celnej Podatkowej, wicedyrektor i kontroli gier. No, też osoba, która no, w zasadzie trudno sobie wyobrazić, żeby wicedyrektor po godzinach wyłudzał podatki.
Ale panie redaktorze, to właśnie pokazuje. W naszej administracji celno-skarbowej pracuje ponad 60 tysięcy ludzi. To jest armia ludzi. To jest największa taka administracja, którą mamy. I ludzie są ludźmi. I że tak powiem, problemy z tego typu przypadkami były, są i będą. I po to powstała właśnie taka jednostka, jak to Biuro Inspekcji Wewnętrznej, żeby temu przeciwdziałać. I to również pokazuje, jak ta reforma i utworzenie takiej jednostki, jak było potrzebne. Bo jeszcze powtarzam, początki właśnie tej sprawy sięgają 2017 roku, czyli samych początków funkcjonowania KAS-u. I to ten efekt, który tutaj mamy, który przez media został zaprezentowany, jest wynikiem dobrej współpracy wszystkich służb. Bo to nie tylko tego Biura Inspekcji Wewnętrznej, ale właśnie współpracy tych naszych służb z innymi służbami. I o tym te służby również pisały rok temu nawet.
Pan się o tej sprawie dowiedział dzisiaj z gazety, czy pan wiedział wcześniej, że jest takie pochody, takie dochodzenie w tej sprawie prowadzone.
Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę. Te zatrzymania nie miały miejsca w ostatnich dniach. To nie jest tak, że dziennikarze coś wykryli, my teraz jakieś osoby zatrzymujemy. Ta sprawa była prowadzona od 2017 roku, a te zatrzymania, o których mówimy, miały miejsce w zeszłym roku i na początku tego roku. Zresztą trzeba szczerze powiedzieć, to nie jest jedyna sprawa, która jest prowadzona. Takich spraw jest więcej. Więc to pokazuje, że no, my te sprawy prowadzimy nie po to, żeby wszyscy ludzie wiedzieli, ale oczywiście, jeżeli dziennikarze takie sprawy ujawniają, piszą o tym, mają tutaj jak gdyby absolutną rację, my absolutnie tego nie kwestionujemy, ale ukazanie tej sprawy w ten sposób pokazuje, że państwo jest prawne. Państwo nie jest teoretyczne i żadna osoba, czy to pełni funkcję dyrektora, czy szeregowego pracownika, jeżeli narusza prawo, to musi ponieść tego konsekwencje. Również jeżeli jest urzędnikiem.
Sama sprawa jest przez dziennikarzy związana z byłym ministrem finansów, a obecnie prezesem NIK, panem Marianem Banasiem. Czy pan, wchodząc do ministerstwa, zrobił już albo zamierza zrobić jakiś dogłębny audyt, bo wątpliwości wokół pana byłego ministra Banasia raczej przybywa niż ubywa.
Ale panie redaktorze, ja jeszcze raz powtarzam. Otóż te sprawy, jak to się mówi, wyszły na wierzch w naszych służbach i były badane nie przeze mnie, tylko właśnie za czasów, kiedy pan Marian Banaś był szefem KAS-u, czyli...
Ale to już odchodząc od tego artykułu, bo on rzeczywiście jest dość historyczny, sprawa wydaje się być załatwiona pod względem działania Biura Interwencji Wewnętrznej, ale jest pytanie chociażby o dochodzenie skarbowe co do majątku pana ministra, pana prezesa Banasia.
Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, państwo nie jest państwem teoretycznym. Nasze instytucje działają. Mam na myśli nie tylko Ministerstwo Finansów, jego instytucje, bo KAS jest największą tutaj tą naszą jednostką w ramach Ministerstwa Finansów, ale działają również inne służby i nie muszą być do tego mobilizowani przez dziennikarzy, bo działają. I to tak samo działają względem pana Kowalskiego, tak działają również względem jakiegokolwiek innego ministra czy innego urzędnika. Czyli taka jest ich rola.
Nadzwyczajnego audytu nie będzie.
Proszę.
Z pana strony żadnego nadzwyczajnego audytu urzędników w Ministerstwie Sprawiedliwości nie będzie. Czy będzie?
Ministerstwa Sprawiedliwości.
Ministerstwa Finansów.
Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam. Ten audyt, czy ta kontrola, jak to pan nazywa, to już się odbyło. To już odbyło się wiele miesięcy temu. I jeszcze raz powtarzam, to nie jest jedyna sprawa, która się tutaj toczy. Jest ich na pewno więcej i moi podwładni w ramach Krajowej Administracji Skarbowej się tym zajmują. Po to została powołana ta jednostka, Biuro Inspekcji Wewnętrznej, żeby takimi rzeczami się zajmować.
Przejęzyczenie w nazwie ministerstwa nieprzypadkowe, bo cały czas nie wiemy, kto gdzie pójdzie, nie wiemy, jaki będzie rząd, wiemy tylko, że premierem będzie Mateusz Morawiecki, cała reszta, a nie cała reszta, bo też wiemy, że minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak, już sam się ogłosił, że będzie swoją misję kontynuował. Pan minister wie, co się z panem stanie?
Wie pan, to wszystko zależy od premiera. To nie ja układam strukturę nowego rządu i kto będzie odpowiadał za poszczególne działy, ale to robi premier. To jest prerogatywa premiera. I to są dobre pytania oczywiście do pana premiera. Jak będzie wyglądała struktura, kto będzie za co odpowiedzialny.
Wiadomo, że ta struktura się zmieni, zwłaszcza w tym segmencie gospodarczym rządu. Wiemy chyba na pewno, że powróci w jakiejś formie Ministerstwo Skarbu. To jest dobra czy zła decyzja? Państwo go likwidowali w roku 2017 na początku.
Znaczy tutaj, czy ono powstanie, czy nie powstanie, to jeszcze raz powtarzam, to jest decyzja premiera, ale nie jest absolutnie tajemnicą, że w ostatnich miesiącach trwały dyskusje w naszym gronie, w gronie rządu, w gronie osób, które jak gdyby myślą o przyszłości Prawa i Sprawiedliwości, o tego, jakie chcemy osiągnąć efekty. I ten aspekt nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których państwo ma znaczące udziały i spółkami, które są strategiczne nie tylko z punktu widzenia rządu, ale w ogóle całego państwa, ta dyskusja miała miejsce. I jedną z konkluzji, która tu była dosyć wyraźna, że musimy sprawić, żeby ten nadzór państwa nad tymi spółkami był znacznie bardziej efektywny, żeby była lepsza synergia z tego, że te spółki są pod kontrolą państwa i że ich działania mogą siebie uzupełniać.
Gdzie tej synergii najbardziej brakowało po likwidacji Ministerstwa Skarbu?
Znaczy, ten brak synergii wynikał z tego właśnie, że nadzór właścicielski nad tymi spółkami był rozproszony w wielu miejscach w rządzie. W różnych ministerstwach, również w samej kancelarii premiera, więc no to będzie decyzja pana premiera, tę konkluzję, która była, jak ją zagospodarować i gdzie umieścić to ministerstwo, jakie dacie mu obowiązki.
Z punktu widzenia ministra inwestycji i rozwoju, który odpowiada także za absorpcję większości środków europejskich, lepiej będzie, jeżeli będzie jedno ministerstwo i te spółki będą pod jedną kontrolą.
Panie redaktorze, nie chciałbym się tutaj wypowiadać za pana premiera, bo to pan premier będzie ustanawiał.
Ja pytam ministra inwestycji i rozwoju.
Ale właśnie powiem, dlaczego to jest ważne. Nawet mniejsze znaczenie w przypadku tych spółek mają fundusze unijne. Dlaczego? Dlatego, że tego typu spółki w niewielkim stopniu mogą korzystać z funduszy unijnych. Część oczywiście z nich realizuje takie zadania, bo na przykład PKP PLK, która jest spółką akcyjną, jest jak gdyby głównym podmiotem realizującym inwestycje kolejowe. To prawda, ale to jest o tyle ważne, że te duże podmioty mają bardzo, bardzo szerokie możliwości inwestowania. Mają swoje plany inwestycyjne, więc z naszego punktu widzenia odgrywają olbrzymią rolę w gospodarce. Odgrywają ważną rolę z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, szczególnie bezpieczeństwa gospodarczego, w tym energetycznego, i odgrywają wielką rolę w inwestycjach. Dlatego jak gdyby ten nadzór jest tak potrzebny.
Mówi się o super ministerstwie. Pytanie, czy to byłoby połączenie pana jednego z resortów, czyli inwestycji i rozwoju, z Ministerstwem Przedsiębiorczości. To jeszcze jest możliwe, żeby odtworzyć ten super resort, którym kiedyś zarządzał premier Mateusz Morawiecki, jeszcze jako wicepremier.
Jeszcze raz powtarzam, to należy do pana premiera, bo to widać, że pewnych opcji jest sporo, prawda?
A jakie opcje są możliwe? Połączenie pana ministerstwa z ministerstwem Jadwigi Emilewicz jest możliwe, czy nie jest możliwe?
Panie redaktorze, opcji jest naprawdę bardzo dużo, bo proszę zobaczyć, mamy nieco powyżej 20 ministrów konstytucyjnych, czyli nie wszyscy z nich mają też jak gdyby pod sobą ministerstwa. Różne są wzory w różnych krajach, więc tu jak gdyby możliwości łączenia czy dzielenia ministerstw naprawdę są bardzo duże. I ja nie sądzę, żeby to były zbyt głębokie zmiany, dlatego że widać wyraźnie, że to, co udało nam się w ciągu tych 4 lat osiągnąć, to są to takie osiągnięcia, o których niektóre kraje nawet nie marzą, to, co nam się udało przez te 4 lata zrobić. Więc to generalnie pokazuje, że rząd miał naprawdę bardzo, bardzo duże sukcesy, ale jak zawsze okres końca kadencji, powołania nowego rządu jest takim dobrym momentem do pewnej refleksji, do wprowadzenia zmian. Ale jeszcze raz powtarzam, to jest absolutnie prerogatywa pana premiera.
Czekamy na decyzję prezesa Rady Ministrów i kierownictwa politycznego, a pan minister był na tym spotkaniu parlamentarnym w czwartek wieczorem Prawa i Sprawiedliwości, czy nie został pan zaproszony?
Nie ukrywam, że byłem. No to żadna tajemnica, że byłem.
I tam prawdopodobnie, tak wszyscy mówią, padła krytyka pomysłu podnoszenia płacy minimalnej z ust pana prezesa.
Panie redaktorze, to tak zawsze bywa, że to nie jest tak, że wszyscy po naszej stronie sceny politycznej, czyli w obozie Zjednoczonej Prawicy, że wszyscy zawsze tak samo myślimy i dyskusje są bardzo częste. Natomiast zawsze później dochodzimy do jednego zdania. Jeszcze raz powtarzam, nie zawsze to jest do końca wspólne zdanie, ale takie są prawidła demokracji. Jak się na coś umówimy, to później to realizujemy.
Rząd będzie realizował te zapowiedzi podnoszenia płacy minimalnej już od 1 stycznia roku przyszłego do 3 tysięcy?
Nie, to chyba zła informacja.
2000 od 1 sierpnia 2001 roku.
Na przyszły rok to jest 2600, od 3000.
Od końca roku 2020, bo tak państwo mówili, 3000.
Otóż co rok jest podnoszona albo utrzymywana. No, teoretycznie też może być zmniejszana płaca minimalna, ale tego raczej ostatnio nie było. Mówię o zmniejszaniu. Na razie jako rząd podjęliśmy decyzję o podniesieniu na przyszły rok, na 2600. Kolejna zmiana, myślę, że będzie miała miejsce, ale dopiero za rok, czyli gdzieś na jesieni, czy wczesną jesienią, czy późnym latem w 2020 roku.
Ale to była podstawa hat-tricku Kaczyńskiego, to była podstawa polskiego modelu państwa dobrobytu, czyli skokowe podnoszenie płacy minimalnej. To jest aktualne, panie ministrze, czy już nie jest aktualne?
Ja jeszcze raz powtarzam. Tego typu decyzje stają się ciałem wtedy, kiedy nabierają mocy prawnej. A co to znaczy w tym przypadku moc prawna? To jest kolejna nowelizacja ustawy o płacy. Rozporządzenia Rady Ministrów o płacy minimalnej i ta nowelizacja będzie miała w przyszłym roku, więc trzeba będzie poczekać. Na razie mamy decyzję o 2600 i panie redaktorze, trudno się dziwić, bo stosunek wynagrodzeń do produktu krajowego brutto stawia Polskę w Unii Europejskiej prawie na samym dole. To wynosi tylko 48%, czyli to jest mniej więcej 7-8 punktów procentowych mniej, aniżeli średnia europejska, czyli bardzo nisko. To znaczy, że nasze społeczeństwo jeszcze w niedostatecznym stopniu korzysta z rozwoju naszego kraju.
A jeżeli zapytam ministra finansów, czy powinna być podnoszona płaca minimalna? Czy to jest dobry pomysł, to był dobry pomysł dla polskiej gospodarki?
My powinniśmy dążyć do tego, żeby jako kraj konkurować nie niskimi zarobkami, tylko konkurować konkurencyjnością naszej gospodarki, jakością naszych kadr, a wydaje nam się, że mamy dobre kadry. I również naszym naczelnym celem naszej polityki jest to, żeby mieszkańcy naszego kraju mieli wyższy poziom życia, również żeby więcej zarabiali. Ekonomicznym wskaźnikiem tego jest dochód rozporządzalny na jedną osobę. Nie mamy jeszcze danych za ten rok, bo trzeba poczekać, aż się skończą, ale ja przypomnę, za 3 lata to wzrost, ten dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 22%, o 307 zł, więc nigdy wcześniej takiego szybkiego wzrostu nie mieliśmy. I dalej chcemy to kontynuować, czyli żeby Polacy się na tym wzroście bogacili i żeby pożytki tego wzrostu trafiały do wszystkich mieszkańców naszego kraju, a nie tylko do jakichś wybranych grup czy elit.
W studio popołudnia wnet Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju. To skoro jesteśmy przy finansach, to jeszcze na chwilę zostańmy w tym ministerstwie. Mamy deklarację jasną wszystkich polityków porozumienia, że nie zagłosują za zniesieniem limitu 30-krotności przy składkach na ZUS miesięcznego wynagrodzenia 30-krotności. To odchodzi nam budżet bez deficytu bezpowrotnie na rok przyszły?
No, panie redaktorze, ten głos, to stanowisko bardzo poważnie musimy brać pod uwagę, bo to jest, można powiedzieć, nasz koalicjant Prawa i Sprawiedliwości w Zjednoczonej Prawicy.
5,5 miliarda złotych. Tyle miał zyskać budżet, czy w ogóle cały sektor finansów publicznych na tym mechanizmie?
Znaczy w ustawie budżetowej te wpływy projektowane mamy zapisane na poziomie 5 miliardów 90 tysięcy. Natomiast oczywiście były te inne szacunki, chyba do których pan redaktor się odnosi, które mówiły nawet o wyższych kwotach, ale znowu inne szacunki mówiły jeszcze o innych, że właśnie między innymi tych ekspertów, którzy wskazywali na to, że likwidacja tego limitu nie da nawet tego typu przychodów. Ja często powtarzam, otóż te przychody są nie tylko zapisane w projekcie ustawy budżetowej, którą jako rząd przyjęliśmy, ale również były zapisane w wieloletnim planie finansowym, który przekazaliśmy również do Komisji Europejskiej wiosną tego roku. Więc jeżeli jeżeli zrezygnujemy z tych przychodów, no to trzeba będzie to czymś zastąpić.
Wieloletnie ramy finansowe trzeba będzie nowelizować, budżet, pojawi się deficyt, przynajmniej zapisany o te 5 miliardów z lekkim hakiem więcej. To już jest pewne, że już pan minister, bo tak powiedział rzecznik rządu, że lekki deficyt może się pojawić. To samo powiedział dzisiaj pan minister Piotr Nowak z Ministra Finansów, że deficyt to nie jest nic strasznego.
Nasze ostatnie lata pokazały, że potrafimy zarządzać gospodarką, zarządzać finansami. Finanse publiczne naszego kraju już dawno nie były tak stabilne, jak są w tej chwili. No, te zalecenia, które my mamy z Unii Europejskiej, one dotyczą deficytu budżetowego, żeby go otrzymywać w ryzach poniżej 3%. I to wyraźnie pokazaliśmy za ostatnie lata. Nigdy deficyt budżetowy nie był tak niski, był bliski zera. Stąd nawet propozycja tego zrównoważonego budżetu na przyszły rok. Ale co jest również szalenie ważne, że zmniejsza się poziom zadłużenia naszego kraju. Nie wiem, czy...
W relacji do PKB,
nie wiem, czy pan redaktor pamięta. Oczywiście, że tak, że jeszcze nie tak dawno, te parę lat temu za rządów naszych poprzedników, to byliśmy bliscy przekroczenia naszych konstytucyjnych.
55% zadłużenia relacji do PKB w roku 2012, potem była reforma OFE i żeśmy spadli do 50%.
W zeszłym roku zarówno deficyt sektora publicznego, czyli zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego był bardzo niski, ale również, że zadłużenie tego całego sektora spadło poniżej 49% w stosunku do PKB.
Tylko, że
i cały czas maleje.
Była jasna zapowiedź przed wyborami, zanim my wszyscy poszliśmy do urn wyborczych tak tłumnie w rekordowej frekwencji, to pan premier zapewniał nas, mamy budżet bez deficytu po raz pierwszy w trzeciej
RP. Mamy projekt
uchwalony przez Rady Ministrów.
Tak, i tak było.
I to jest poważna sprawa i wszyscy się dopytywali, to jest na poważnie. Wszyscy politycy PiS-u mówili, tak, to jest na poważnie. I teraz się okazuje, że ta powaga gdzieś ucieka.
Ale...
Czy pan minister dalej będzie twierdził, że czy podtrzymuje tą tezę, że to będzie budżet bez deficytu na rok przyszły?
Ale panie redaktorze, budżet został przyjęty i skierowany, do prac sejmowych. Proszę pamiętać, że ten akt jest aktem legislacyjnym, a ma rangę ustawę. A to nie rząd tylko przyjmuje, bo rząd proponuje, a ustawę przyjmuje parlament, musi ją zatwierdzić Sejm i Senat. Więc to nasz parlament podejmuje ostateczną decyzję o kształcie. I musimy tę ustawę przyjąć do końca stycznia przyszłego roku.
Ale panie ministrze, pan na tych dyskusjach i wewnątrzrządowych i z posłami będzie bronił tego zniesienia limitu, będzie mówił, że to jest zapisane i w ustawie budżetowej i w wieloletnich ramach finansowych państwa i trzeba tego punktu dotrzymać.
To jest zapisane w projekcie ustawy
budżetowej.
No właśnie, to przypominam. Projekt ustawy nie jest jeszcze prawem. Prawem się staje wtedy, kiedy jest parlament.
Odpowiedź na pytanie...
I będziemy nad tym z parlamentem pracować.
I z jakich pozycji pan będzie występował w tych pracach?
No ja będę
występował... Rekomendował utrzymanie,
Ja będę występował z pozycji rządu, bo proszę pamiętać, że ja jako minister finansów w pracach nad ustawą budżetową w parlamencie reprezentuje rząd, nie tylko samego siebie. Oczywiście Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt, ale w parlamencie reprezentuje rząd i będziemy rozmawiać z parlamentem.
No i zobaczymy, co wyniknie z tych rozmów. Też chyba się nie dowiedziałem, czy pan minister uważa, że powinien się zostać ten zapis o zniesieniu limitu składek ZUS-owskich.
Mówimy o 30-krotności.
Tak jest.
Nie, to ja, panie redaktorze, ja się już wielokrotnie na ten temat wypowiadałem. To nie wiem, czy tutaj u państwa w radiu wnet, ale ja przed przyjściem do rządu byłem też przedsiębiorcą. I to, co lubi biznes, to lubi stabilne, najlepiej w ogóle nie zmieniające się prawo i myślę, że w tych najbliższych latach to właśnie ten akcent na stabilność prawa, szczególnie tego w odniesieniu do przedsiębiorców, będziemy kładli dość silny akcent, będziemy kładli jako Prawo i Sprawiedliwość i jako rząd, bo to jest szalenie ważne. I w tym kontekście jak gdyby zmiana tego prawa plus szereg innych aspektów tego, no na pewno była przez rząd dyskutowana i z tego punktu widzenia ja miałem wiele sympatii do tych propozycji, które mówiły, żeby tego nie zmieniać. Natomiast jeszcze raz powtarzam, jak przyszedłem i przyjąłem stery ministra finansów, no to fakty były dosyć oczywiste, że ta 30-krotność i dochody ze zmiany, z likwidacji tej 30-krotności były zapisane w programie, w planie wieloletnim, jak również były zapisane w założeniach do projektu ustawy budżetowej. Więc trudno było, żebym ja w takiej sytuacji, kiedy założenia były wcześniej przyjęte przez rząd, żebym to zmieniał. W związku z tym w projekcie, który został przyjęty przez rząd i skierowany do prac parlamentarnych, ta 30-krotność się znalazła.
Powiedział pan minister, że przedsiębiorcy najbardziej lubią stabilne prawo, a najlepiej takie, które się w ogóle nie zmienia. To możliwe akurat nie jest, ale...
Dokładnie tak jest, wiemy. Ale przedsiębiorcy no, dążą do tego i myślę, że ten właśnie najbliższy okres tych 4 lat to będzie właśnie okres znacznie bardziej stabilny. Dlatego, że te najważniejsze zmiany zostały zmienione, a w tej chwili chcemy, żeby efekty tych zmian były również odczuwalne przez gospodarkę. Takie Jarosław. Jak konstytucja dla biznesu, ten szereg pakiet zmian dla przedsiębiorców. Myślę, że teraz jest ten okres, kiedy powinniśmy, że tak powiem, mieć żniwa. Żniwa w postaci lepszego funkcjonowania otoczenia gospodarczego dla firm i w postaci ich silniejszej pozycji konkurencyjnej.
To akurat nie jest do pana ministra zarzut, bo to bardziej trzeba pana poprzedników oceniać, ale żadnej głębokiej reformy systemu podatkowego nie było. Nawet nowa ordynacja podatkowa nie została uchwalona, bo weszła do Sejmu zbyt późno.
Czy wyszła no to z rządu? Prawda, ale w tej chwili no, to jest jedno z najważniejszych zadań w tej nowej kadencji rządowej i parlamentarnej. Ta ordynacja została przygotowana. Na pewno będzie przedmiotem prac sejmowych. Jeżeli tam będzie potrzebne jakieś oszlifowanie, a ja słyszę i z wewnątrz, i z zewnątrz, że pewne szlify w tej ordynacji by się przydały, więc takiego oszlifowania dokonamy.
Ale sam fundament, który jest tam zapisany,
oczywiście,
zostanie.
Oczywiście, że tak.
I ona będzie wprowadzona, pana ministra, zdaniem w tej kadencji?
Ona będzie wprowadzona.
Która się zaczyna 12
Tak, bo te zmiany były przygotowywane i są proponowane w odpowiedzi na oczekiwania gospodarki, naszego biznesu.
Jarosław Gowin pyta, czy mówi, że musimy odpowiedzieć na pytanie jako obóz prawicowy, dlaczego przedsiębiorcy się od nas odwrócili. Pan też to zdanie podziela, że przedsiębiorcy się odwrócili od rządu Prawa i Sprawiedliwości, teraz trzeba będzie ich przekonywać z powrotem? Jak chce pan wicepremier Gowin?
Panie redaktorze, otóż no, działając też jako przedsiębiorca wcześniej, no, mogę powiedzieć, że przedsiębiorcy najczęściej nie lubią się opowiadać po jakiejś konkretnej stronie politycznej. Najczęściej wolą być tutaj neutralni, więc tutaj jak gdyby zapowiadanie, że chcemy przyciągnąć przedsiębiorców, no niekoniecznie jest słuszne.
Odzyskać zaufanie przedsiębiorców tak, żeby chętni na państwa głosowali, bo chyba taka jest myśl pana premiera Gowina.
No i myślę, że to jest ważne to, co wcześniej powiedziałem, że należy zapewnić znacznie większą stabilność prawa, szczególnie w odniesieniu do przedsiębiorców. Tym obszarem, który jeszcze wymaga zmian, o którym mówiłem, ale na które również oczekują przedsiębiorcy. To jest przede wszystkim zmiana prawa w odniesieniu do VAT-u. I to dotyczy i ordynacji, i samego VAT-u, bo tych zmian faktycznie w ostatnich kilkunastu latach od czasu, jak ono zostało wprowadzone, było zbyt wiele, więc myślę, że to będzie zadaniem. Ale generalnie powinniśmy zadbać o stabilność prawa dla przedsiębiorców.
I na koniec jeszcze kwestia związana z drugim państwa, pana resortem, czyli inwestycji i rozwoju. Trwają negocjacje, rozpoczynają się negocjacje nad budżetem i one nie przynoszą dla nas przełomu. Budżet unijny na lata przyszłe cały czas jest niekorzystny w tych dwóch traktatowych politykach.
Ale one nie przyniosły przełomu nie tylko dla naszego kraju, ale dla całej Unii. Dlatego, że ta tak zwana kompromisowa propozycja prezydencji fińskiej nie była żadnym kompromisem, więc ona została bardzo mocno skrytykowana w czasie ostatniego szczytu Unii Europejskiej, który był na poziomie premierów, w którym w tym spotkaniu uczestniczył pan premier Mateusz Morawiecki, więc ta propozycja spotkała się z olbrzymią krytyką. Nie była żadnym kompromisem. No w tej chwili prezydencja fińska obiecała, że w trybie takim dosyć pilnym przygotuje nową propozycję, ale ja przyznam szczerze, ja podtrzymuję swój pesymizm. O ile jestem generalnie wielkim optymistą, to w tym przypadku jestem pesymistą. Nie wierzę, żeby tu się cokolwiek znaczącego wydarzyło w sprawie negocjacji budżetowych w tym roku. Zresztą tego czasu już zostało naprawdę niewiele, żeby takie propozycje miały szansę na przejście. One zazwyczaj są przygotowywane wcześniej, przed samą prezydencją, przez dany kraj i tylko tak naprawdę są akceptowane w czasie trwania prezydencji.
W przyszłym roku czeka nas prezydencja niemiecka.
A najpierw jeszcze chorwacka w pierwszej połowie. No i muszę panu powiedzieć, no z takich rozmów kuluarowych, które mam w Unii Europejskiej z różnymi krajami, również na poziomie unijnym, że no powstaje takie przekonanie, że dopiero prezydencja niemiecka tak naprawdę zamknie te dyskusje i zamknie negocjacje na temat budżetu Unii Europejskiej.
Jaki będzie wymiar polityki spójności, środków, żeby to było okej dla Polski i dla całej Europy, żeby to pozwoliło utrzymywać spójność Unii Europejskiej.
No, my musimy pamiętać, że ten nowy budżet Unii Europejskiej będzie się znacząco różnił od tych poprzednich. Po pierwsze, z tego punktu widzenia, że wszystko na to wskazuje, że tam nie będzie Wielkiej Brytanii, czyli to już oznacza automatyczne obcięcie o mniej więcej 10%, bo tyle wpłacała Wielka Brytania i nadal wpłaca rocznie, czyli jakieś 12-14 miliardów euro, więc to jest pierwsza rzecz. Po drugie, co dla nas szalenie ważne, jest pewna bardzo ważna kontynuacja. Dwie największe polityki unijne, polityka spójności, wspólna polityka rolna, zostają w budżecie. Ja to często powtarzam, bo 3-4 lata temu absolutnie to nie było takie pewne. Mówiło się o nacjonalizacji tych polityk. Więc one będą kontynuowane, ale negocjacje trwają wokół tego, na jakim poziomie one będą. Ale teraz są nowe wyzwania, jak gdyby wiążące się z tym nowe linie budżetowe w tym budżecie. Więc my negocjując musimy zadbać o to, żebyśmy mogli z tego budżetu również dobrze skorzystać. Z takim nowym obszarem, który dla nas jest bardzo ważny, jest polityka klimatyczna, o której bardzo, bardzo się mówi. Również z nowymi instrumentami finansowymi, takimi jak Just Transition Fund chociażby, czyli taki fundusz sprawiedliwej transformacji, jak również mówi się sporo o wsparciu dla regionów węglowych, a my mamy parę takich regionów w Polsce.
Więc to jest polityka, która jest polskim wkładem.
No właśnie. Więc tu chodzi o zadbanie oczywiście przede wszystkim o te dwie duże polityki, ale również o to, o taką konstrukcję tego budżetu i to nie tylko po stronie wydatkowej, ale jeszcze po stronie dochodowej, bo tu też mogą być zmiany, które by były korzystne dla naszego kraju i o to staramy się w tej chwili zadbać.
My jesteśmy gotowi zapłacić więcej do przyszłego budżetu?
My to zgłosiliśmy bardzo wyraźnie, że jeżeli pojawiają się nowe priorytety, te o których mówiłem, bo to są nie tylko kwestie związane z polityką klimatyczną, ale związane z migracjami, z bezpieczeństwem wewnętrznym, zewnętrznym, również z innowacyjnością, to my jesteśmy gotowi do tego budżetu dołożyć więcej.
A kto mówi, żeby nie damy więcej ani centa?
No, wiadomo, że te kraje, tak zwani płatnicy netto, oni by chcieli nie tylko, nawet nie zachować te swoje wkłady na obecnym poziomie, ale nawet je zmniejszyć. No i to jest kość niezgody, że my się nie zgadzamy na to, żeby te nowe priorytety, o których mówimy, były finansowane kosztem wspólnej polityki rolnej i kosztem polityki spójności.
W studio gościem popołudnia Wnet był Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju. Panie ministrze, jaki będzie budżet na rok przyszły? Na koniec.
Będzie na pewno dobry, tak jak były wszystkie budżety do tej pory. No proszę zobaczyć. Wszyscy nas chwalą. No, to dla mnie jest wielka przyjemność. Wie pan, gdziekolwiek się pojawię, czy w Europie, czy po drugiej stronie Atlantyku, a największe zachwyty to wie pan, gdzie były?
Nie.
W Niemczech, co ciekawe.
No ciekawe, właśnie, bo Niemcy mają nadwyżkę, my będziemy mieli deficyt w roku przyszłym.
Ale panie redaktorze, tu nie chodzi o to, żeby mieć nadwyżkę w budżecie. Proszę zauważyć, w tej chwili na rynkach międzynarodowych pieniądz jest najtańszy od bardzo wielu, wielu lat. Jak pieniądz jest tani, to się mówi, to się powinno inwestować, kiedy pieniądz jest tani, a nie kiedy jest drogi. Ale oczywiście inwestować rozumnie. Inwestować nie po to, żeby wydać pieniądze, tylko żeby te inwestycje przekładały się na rozwój gospodarczy i przekładały się na to, żeby nam się lepiej żyło. O to nam chodzi. I my tak dbamy o naszą gospodarkę.
No to jeżeli pieniądz jest tani, to czemu nie mamy na rok przyszły zapisanego w tym projekcie budżetu deficytu na poziomie 20-30 miliardów. To jest bezpieczny, nieduży deficyt, a pozwalający znacznie więcej inwestować. Zwłaszcza, że idzie kryzys. Wszyscy tak mówią.
Panie redaktorze, dlatego, że jeżeli realizujemy politykę naszego państwa, politykę gospodarczą, w tym również jeżeli bierzemy pod uwagę finanse państwa, to naszym ograniczeniem jest nie tylko to ograniczenie, o którym pan mówi, dotyczące deficytu, ale mamy w Unii Europejskiej takie pewne zasady, które mają skutkować w tym, że w momencie, kiedy gospodarka rośnie, kiedy się rozwija, to powinniśmy redukować pewne inne zagrożenia, które mamy. Ja to o tych zagrożeniach wspominałem, związane między innymi z zadłużaniem się naszego kraju. Ten nasz dług jest naprawdę relatywnie niski, bo jak wspomniałem, w zeszłym roku spadł poniżej 49%, w tym roku powinien być na poziomie około 47%. Mówię tutaj o długu sektora finansów publicznych, rządowego i samorządowego. Średnia w Unii Europejskiej, to warto powtórzyć, to jest 80%. Średnia w strefie euro 85%. Nie mówię o rekordzistach, takich jak Grecja, gdzieś tam koło 180%, czy Włochy powyżej 170%. To on jest naprawdę u nas na niskim poziomie. Więc my musimy o to dbać. I też taki budżet zrównoważony, który proponujemy, jest dla nas pewnym buforem w sytuacji później, kiedy następuje spowolnienie. No wiadomo, w gospodarce mamy cykle gospodarcze. My staramy się tak prowadzić politykę gospodarczą, że jeżeli takie dołki powstaną, bo mówię, że gospodarka podlega cyklom, to żeby to był taki malutki dołeczek, a nie żeby to była taka zapaść gospodarcza, z jaką mieliśmy do czynienia 10 lat temu. Ona wprawdzie w takim stopniu nie dotyczyła Polski, dotyczyła innych krajów, ale to doświadczenie jest cały czas tkwi w głowach naszych polityków i ekspertów w Unii Europejskiej. Więc taki budżet zrównoważony nam by w tym pomógł.
Już nie zapytam o franki, o system bankowy, a może szkoda, bo tam też się dzieje dużo ciekawych rzeczy. Chociażby teraz z Alior Bankiem.
Ale co się dzieje takiego niebezpiecznego?
No mamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który będzie kosztował przez trzy kwartały Alior Bank, zdaje się, 100 milionów złotych.
Myślę, że akurat Alior Bank sobie z tym spokojnie poradzi. Zresztą nie tylko...
Ale to pan minister mówił, że być może trzeba będzie jakiejś interwencji państwa, jeżeli ten wyrok będzie szkodliwy, bardzo silny dla polskich banków.
Nie tylko Alior Bank, no bo to więcej banków było zaangażowanych w tego typu kredytowanie, ale my powtarzamy. Sektor bankowy jest naprawdę bardzo stabilny, jest dobrze skapitalizowany i my tutaj naprawdę naprawdę nie widzimy zagrożeń.
Natomiast, akcje Alior Banków dzisiaj spadło 15%.
Natomiast my jak gdyby jesteśmy w całym kontakcie z sektorem bankowym, z jego reprezentantami, bo no, sektor bankowy jest takim trochę krwiobiegiem gospodarki i trudno, żebyśmy my z sektorem bankowym nie rozmawiali. I w związku z tym ta oferta do rozmów jest cały czas aktualna. Ona była, jest
i będzie. A jak jest odpowiedź banków na tą ofertę rozmów i ewentualnej pomocy budżetu państwa? Albo w jakiej formie to miałoby być? To jest też pytanie.
Ale panie redaktorze, gdyby tu był naprawdę poważny problem, to my pewnie od pierwszych godzin od wyroku TSUE byśmy razem siedzieli i się naradzali, co dalej robić. Zresztą takie sytuacje miały miejsce w przeszłości, a jak pan widzi, nic takiego nie nastąpiło, bo to nie było konieczne. No, nasze instytucje działają sprawnie. Te instytucje, które się zajmują nad tym bezpieczeństwem finansowym, a to jest Narodowy Bank Polski, to jest Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, no i współpraca pracujący z nami Bankowy Fundusz Gwarancyjny. No, współpracujemy, ale na razie nie trzeba było tutaj jakichś drastycznych decyzji podejmować, zbierać się nocą, naradzać. Państwo funkcjonuje dobrze. Sektor finansowy jest też silny i stabilny, w tym sektor bankowy.
Na razie i oby to na razie było trwałe.
Nie, no ja mówię na razie, dlatego że, no tak jak powiedziałem, w gospodarce są cykle, w gospodarce są zaburzenia, tego unikniemy, ale my musimy jako państwo być na to przygotowani. Państwo nie może być teoretycznym, państwo musi mieć silne instytucje i o to dbamy.
Powiedział Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju. Więcej pytań naprawdę już nie mam, panie ministrze. Dziękuję.
Wystarczy na
tak,
dzisiaj.
Tak, też tak mi się wydaje. 16:50 na zegarach. Słuchają państwo popołudniowy gościem. Był Jerzy Kwieciński, minister inwestycji, finansów, inwestycji i rozwoju. A w przyszłym rządzie zobaczymy, kto już 12 listopada albo później, wcześniej.
To zależy od premiera. Proszę się premiera pytać. Wiadomo, że pierwsze posiedzenie Sejmu w tym nowym składzie będzie 12 listopada.
A potem jeszcze dwa tygodnie. Takie są warunki konstytucyjne i tego będziemy się trzymać. My też mamy jakąś swoją ramówkę, też się jej trzymamy. Dziękuję panie ministrze za...
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy.
Wizytę.